W studiu Radia Gdańsk są panowie, którzy zdecydowali się na takie połączenie dość nieoczywiste. Z tego połączenia powstała książka Przywilej i korzyści o analizie w grywalizacji. Sporo tutaj jest terminów, które pewnie będzie trzeba wyjaśnić, więc pędzę do przedstawienia naszych dzisiejszych gości. Marek Marciniak, trener, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I Jan Marcinkowski, człowiek, który zajmuje się grami planszowymi, ale także grami komputerowymi. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
No właśnie, panowie, takie dość nieoczywiste połączenie, z którego powstała książka, takie kompendium wiedzy dla zawodników i nie tylko, traktujące o futbolu, traktujące także o właśnie grach. Jak wyście w ogóle wpadli na połączenie tych światów?
Może ja zacznę, bo idea jest moja. Nie ukrywam, że od dawna chodziło mi po głowie napisanie książki o analizie gry. Tak naprawdę takim momentem, w którym uświadomiłem sobie, że warto by było to zrobić, to był czas po Mistrzostwach Świata w 2018 roku, kiedy rozpracowywałem przeciwników dla reprezentacji Belgii i Szwecji i moje spojrzenie na rywali widziałem w obu drużynach. Te koncepcje, które proponowałem w zawartych tam raportach, one rzeczywiście miały miejsce na boisku. Po tym okresie zacząłem bardziej aktywną działalność, taką stricte szkoleniową. Brałem udział w konferencjach, warsztatach, zwracali się do mnie trenerzy i pytali mnie właśnie o literaturę związaną z analizowaniem gry. I tak naprawdę dostrzegłem dość dużą dziurę w tym temacie, bo...
W Polsce czy na świecie?
W Polsce, na świecie ja się uczyłem tak... sprecyzowanie analizy z książek zagranicznych, Handbook of Soccer Match Analysis, to przede wszystkim taki podręcznik, który definiował i potrafił ustrukturyzować całą dziedzinę analizy piłkarskiej, analiza przedmeczowa, pomeczowa i tak dalej. Wszyscy mniej więcej wiemy, na czym to polega. Natomiast nie chciałem iść w kierunku podręcznikowym, akademickim, dlatego że taka forma trafiłaby do bardzo wąskiego grona odbiorców.
Byłaby zbyt specjalistyczna, powiedzmy, albo detaliczna.
Tak, natomiast ja swoją pracą chciałem odczarować tą całą dziedzinę analizy, bo uważam, że ona wcale nie jest taka trudna. My wszyscy, kiedy oglądamy mecz piłkarski, analizujemy to, co się dzieje na boisku. Przez obraz, to co widzimy, przez to, co słyszymy z ust komentatorów, ale też na przykład oglądając na kanapie, wymieniając się spostrzeżeniami, tak naprawdę na poziomie poznawczym dokonujemy jakiejś takiej prostej analizy tego, co się dzieje na boisku.
Już chciałem powiedzieć, skanujemy przestrzeń, żeby was troszeczkę tutaj sprowokować.
Do tego pewnie przejdziemy później terminu. Natomiast chciałem stworzyć taką pozycję dość uniwersalną. Przyswajalną nie tylko dla trenerów, ale też dla piłkarzy. Natomiast przede wszystkim chciałem zwrócić się do kibiców piłkarskich, którzy oglądają futbolu bardzo dużo, oglądają bardzo dużo analiz, które znajdziemy i w telewizji, i w internecie. Mnóstwo jest tych filmików, na przykład na X-ie, gdzie ktoś jakieś strzałki rysuje, to się rusza i tak dalej, i tak dalej. I to się wydaje trochę jak... może futbol kwantowy, bo nie fizyka, ale futbol kwantowy, do tego to słownictwo, o którym mówisz, skanowanie przestrzeni, półprzestrzenie i tak dalej, więc potrzebowałem trochę czasu, żeby znaleźć odpowiednią formułę i tą do tej formuły zainspirowała mnie książka Marii Peszek z jej ojcem Janem Peszkiem. Nie będę przytaczał tytułu tej pozycji, bo tam jest jedno słowo niecenzuralne. Natomiast w końcówce tego tytułu jest Zen. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Rozmowa piosenkarki z aktorem, a tak naprawdę córki z ojcem, poprowadzona w formie właśnie rozmowy, niekoniecznie dialogu, ale rozmowy, wymiany spostrzeżeń. Ktoś coś przerwał, ktoś czemuś zaprzeczył, ktoś coś potwierdził i tak dalej, i tak dalej. I wtedy miałem takie wrażenie, jakbym znalazł ten sposób. Automatycznie połączyło mi się to z Jankiem. z którym znam się od lat, jesteśmy przyjaciółmi, gramy razem w piłkę na Orliku, ale też oglądamy mecze, wymieniamy się spostrzeżeniami. Ja trochę podśmiewam się z jego Barcelony, bo raczej jestem z tego drugiego kościoła, natomiast to wszystko w granicach dobrego smaku. Może Janek się nie zgodzi, ale tak mi się wydaje, że to jest...
Porozmawiamy później za anteną.
I wtedy zaproponowałem mu, żeby połączyć właśnie dziedziny piłki nożnej i gier planszowych, z tego też powodu, że ja będąc dzieckiem bardzo dużo układałem puzli i dla mnie mecz piłki nożnej to jest swoista łamigłówka. Co zrobić, żeby wygrać? Jak powstrzymać przeciwnika i jak go przechytrzyć? No i tak powstał Przywilej Korzyści.
To Janie do ciebie pytanie. Jan Marcinkowski, który jest współautorem tej książki. Ty właśnie jesteś tą osobą, która wchodzi do tego świata futbolu, powiedzmy, z boku, czyli z gier planszowych i z gier komputerowych. Jak się okazuje, na podstawie przeczytania przeze mnie tej książki, te światy się łączą. W których aspektach, twoim zdaniem, najbardziej się łączą te światy? Czy to chodzi o taktykę, o analizę, o wyprowadzenie z równowagi przeciwnika, której także poświęcacie troszeczkę czasu? Gdzie jest ten punkt styczny najbardziej według ciebie krosujący się?
No to jeśli chodzi o gry planszowe, bo to możemy zacząć od tego. Myślę, że no w grze planszowej zwykle celem jest to, żeby zdobyć więcej punktów niż przeciwnik. W meczu piłkarskim bardzo prosta zasada, no kto strzeli więcej goli, ten wygrywa. Myślę, że to, co łączy gry planszowe i piłkę nożną, to jest to, że jest wiele sposobów na to, żeby wygrać. Nie ma jednego uniwersalnego, bo gdyby był, no to wszyscy by wygrywali, tak, i wszyscy by strzelali mnóstwo goli. Tak nie jest w rzeczywistości. Więc jakby różnorodność, którą gry planszowe zapewniają, myślę, że to jest też ich duże bogactwo, tak, że to nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Czasem trzeba dostosować się do stylu przeciwnika. W języku piłkarskim grać to, co przeciwnik nam pozwoli zagrać. Mhm. Myślę, że to jest taki wspólny aspekt, jeśli chodzi o gry komputerowe. No to też jest jakieś takie połączenie na zasadzie, no piłkarz musi doskonalić swoje umiejętności. To nie jest tak, że nawet jeżeli masz talent, no to nie wygrasz pewnie sam w pojedynkę meczu, jest jeszcze jakaś tam drużyna, tak? Poza tym to, co umiesz dzisiaj, no jutro, jeżeli nie będziesz ćwiczył, no to ktoś, kto ćwiczył, może być lepszy od ciebie. W grach komputerowych też trochę tak jest, no bo...
No są, przecież jest masa takich, powiedzmy, rozgrywek sportowych, które traktują, no chociażby sama dziedzina e-sportu jest dowodem na to, że te dyscypliny gdzieś się już przecierają.
Dokładnie. Zresztą mamy bardzo dobre reprezentacje polskie e-sportowe, które osiągają ogromne sukcesy. No ale to też nie byłoby możliwe bez regularnych ćwiczeń, tak, ulepszania swojego warsztatu, więc to też jest takie dość podobne, nie? Mhm. Że i tu trzeba jednak ćwiczyć, że sam talent nie wystarczy, jest jeszcze coś więcej, czego nam potrzeba.
To panowie, zanim sięgniemy głębiej do książki, to jeszcze zapytam, bo mówicie o tych podobnych, powiedzmy, dziedzinach, a czy ludzie, czy osoby z waszych światów, czyli piłkarze, trenerzy, analitycy futbolowi przecierają się z, powiedzmy, gamerami, osobami, które grywają, osobami, które są też zwolennikami planszówek. Czy macie dowody na to, że te wasze światy, że na przykład no, osoby, które są ekspertami w twojej dziedzinie, Janie, czyli grają w planszówki nałogowo, grają w gry komputerowe, sprawdzają się także w futbolu albo są no, osobami dobrze przygotowanymi właśnie do tego, żeby gdzieś tam w tym futbolowym świecie się odnaleźć?
No ja myślę, że jest wielu graczy planszowych, którzy sobie świetnie radzą na boisku.
I czy stosują wtedy też no, jakieś zagrywki wyniesione ze swojego świata do tego świata futbolu?
Myślę, że tak, bo taką dość popularną formą, że tak powiem, komunikacji z przeciwnikiem jest prowokowanie go w różny sposób. Są pewne gry planszowe, które też ich całe założenie polega na tym, że musimy się w jakimś stopniu ze sobą ścierać. W świecie gier planszowych nazywamy to też negatywną interakcją, która polega no, czasem też po prostu na tym, że wyprowadzamy przeciwnika z równowagi, żeby on popełnił błąd. I tutaj myślę, żebym Marka zapytał, jak często takie sytuacje są na boisku piłkarskim, że no, jeden zawodnik, że tak powiem, gdzieś tam podgryza drugiego, tak? Gdzieś go tam kopie lekko po kostkach, tak żeby nikt nie widział. Myślę, że to jest takie dość spójne ze sobą. Niektórzy lecą w ten styl, bo z jakiegoś powodu im może też odpowiadać, może też przynosić efekty.
Myślę, że takim klasycznym przykładem tego, o czym mówisz, to były El Clasico za czasów José Mourinho, kiedy tej brutalności było dość dużo, tej złej energii było bardzo dużo i ta negatywna interakcja była permanentna. Natomiast takich rzeczy, które ja wyniosłem do swojego warsztatu trenerskiego od Jaśka, jest mnóstwo w tej książce. I zaproszenie Jaśka nie było przypadkowe z mojej strony, dlatego że tym punktem stycznym, o którym mówimy, to jest to, że w piłce nożnej są gracze i na planszy są gracze. Naszym zadaniem jako trenerów jest tak wytłumaczyć zawodnikom, jak grać, żeby wygrać. I takie same zadanie ma moderator gry planszowej. On musi wytłumaczyć zawodnikom, co musi zrobić, jaka jest droga do zwycięstwa. Jak zawodnik zinterpretuje to, to jest już dalsza część, tak? Bo to też Janek tłumaczy w książce. Na podstawie prostej zasady masz do zrobienia dwa ruchy do przodu. Masz dwa ruchy do zrobienia. Jeden to zinterpretuje dwa ruchy, okej, ale do przodu czy do tyłu, a może do boku i tak dalej. Ta warstwa językowa u nas wyszła bardzo naturalnie jako puenta tej
pozycji. Sami byliście troszkę zaskoczeni, prawda?
No tak, bo nie planowaliśmy do końca tego, a to właśnie forma była taka, żeby to był taki dialog swobodny i wymiana myśli, a skończyliśmy na języku.
Tak, natomiast dość dużo zawodników gra w gry planszowe. To może jest dość zaskakujące, natomiast ja znam kilkunastu piłkarzy, którzy w wolnym czasie albo zagrają sobie w planszówkę. W grę komputerową to raczej to jest naturalne, bo dużo zawodników gra w FIFA.
Chyba nawet znacznie częściej, prawda?
Tak. Ja kiedy pracowałem w Akademii Lecha Poznań i miałem jako jeden z obowiązków możliwość opiekowania się zawodnikami w internacie wronieckim, tam FIFA szła non-stop. I trzeba było zawodników po prostu kłaść do łóżka, bo czasem tego było za dużo, tak? Natomiast te strategie, o których rozmawiamy, wyjęte z gier, okej, my mówimy planszowych, ale poruszamy na przykład też tutaj wątek gier karcianych podczas gry w pokera, tak? I blef jako manewr taktyczny stosowany przez trenerów, on też jest bardzo częsty. I dlatego też ta pozycja powstała w takiej, a nie innej formule, żeby sobie uświadomić, jak wiele my z piłki nożnej możemy wynieść z innego świata. Bo ja czasem mam wrażenie, że piłka nożna jest dyscypliną dość hermetyczną. I trochę za mało korzystamy z innych dziedzin, bo często wracamy, na przykład rozmawialiśmy przed spotkaniem, że trenerzy wracają do starych systemów i tak dalej, że trochę kisimy się w swoim sosie, tak? Natomiast mogąc właśnie czerpać czy z gier planszowych, czy nie wiem, dla mnie na przykład piłka nożna coraz częściej przypomina piłkę ręczną, tak? Gdzie jedna drużyna jest w głębokiej obronie, druga rozgrywa po obwodzie.
Albo hokej.
Albo hokej, dokładnie. Hokejowy zamek, tak? Sam widzisz, już znajdujesz kolejne analogie. Więc ta pozycja, ona ma większe zadania, aniżeli tylko rozmowę dwóch przyjaciół, którzy mają wspólne pasje i chcą się z nimi podzielić czytelnikom. Chciałbym, żeby ta książka otworzyła takie pole do rozwoju futbolu jako dziedziny w ogóle.
Ja nie chcę spoilerować, bo warto by było, żeby nasi słuchacze też chcieli po tę książkę sięgnąć, a jak wszystko odkryjemy, to gdzieś no może będą mieli mniejszą motywację, ale jest kilka takich terminów, które chciałbym, żebyście tutaj rozwikłali, takich słów kluczy z tej książki. Grywalizacja. Poproszę o powiedzenie właśnie, co to takiego jest.
No, grywalizacja to jest właśnie trochę nazwa tutaj już zdradza, o co chodzi. Rywalizacja w formie gry. Są na przykład aplikacje edukacyjne, które w formie dają ci zadania w formie jakiejś zabawy, która na przykład daje ci punkty, dzięki czemu twój mózg dostaje trochę takich informacji, czy nawet po prostu dostaje dopływ dopaminy za to, że o, coś się udało, coś wygrałem, fajnie. Jeszcze jest dodatkowo jakiś system punktowy, który umieszcza cię w jakimś rankingu. Forma gry, rywalizacji, czy to ze znajomymi, czy z obcymi ludźmi, nieważne, ale takim niby efektem pobocznym jest no jakiś rozwój twój, tak? Bo umiesz coś więcej, nauczyłeś się kilku słówek. Więc zabawa, jednocześnie ucząca zabawa.
I to jest słowo klucz, które znajdziemy także na okładce tej książki. No i oczywiście dla Marka model popisowy, czyli ten model gamer, tak? W zasadzie gamer byśmy powiedzieli z amerykańskiego, ale rozwijając to przecież to są pierwsze literki słów polskich, więc to jest raczej gamer. Opowiedz troszeczkę o tym. Gole, akcje, mankamenty, emocje i reakcje.
Tak, ja raczej stosuję nazwę gamer, dlatego że właśnie znowu jest to połączenie ze światem gier i to słowo ma oznaczać gracza. Sama koncepcja modelu gamer, którego jestem pomysłodawcą, jest bardzo prosta. Ona bazuje na modelu wyznaczania celów metodą SMART, gdzie też każda litera oznacza każdą właściwość, która musi się zawrzeć w wyznaczaniu celu.
I chodzi o prostotę.
Tak.
Łatwość, przyswajalność.
Tak. I model gamer tak naprawdę jest instrukcją obsługi analizy piłkarskiej trenerów dla piłkarzy. Mówiłem wcześniej o warsztatach, szkoleniach i tak dalej. Trenerzy też bardzo często mnie pytali, co zrobić, żeby zawrzeć w jakichś takich konkretnych ramach czasowych tę analizę, ten materiał do przekazania piłkarzom. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że trenerzy mają tendencję jednak do przedłużenia tych spotkań z piłkarzami. Planują, że na przykład spotkanie z analizą pomeczową będzie trwało 15-20 minut, a przeciąga się na przykład do 45 plus.
A uwaga i koncentracja zawodnika trwa 3 minuty.
No, takie jest zalecenie, żeby to trwało spotkanie około 15 minut, tak? I model gamer ma za zadanie zawrzeć te wszystkie komponenty, czyli gole, akcje bramkowe, które się dzieją w meczu, akcje, bo to jest ze sobą powiązane, tak? Gole padają po jakichś akcjach, akcje z piłką i bez piłki. Ja w swojej pracy bardzo mocno zwracam uwagę na te akcje bez piłki. Ja generalnie wywodzę się pośrednio ze świata koszykówki, bo mój tata był trenerem koszykówki i nauczył mnie tego, że ruch bez piłki nadaje akcji dynamikę.
Poświęcacie dużo w książce czasu właśnie ruchowi bez piłki, prawda? I też terminologii, która ma...
Ja w swojej pracy też bardzo mocno zwracam uwagę. Na przykład, kiedy pracowałem z Kubą Kamińskim w tym ostatnim okresie, kiedy współpracowaliśmy podczas jego gry w Wolfsburgu, bardzo mocno zwracałem uwagę na jego ruch bez piłki w pole karne. To była rzecz, przez którą on nie strzelał goli, bo podawał piłkę i przyglądał się akcji. Tak? O tym też mówi cykl analityczny, żeby zrobić jedną akcję po drugiej, tak? Nie zatrzymywać się w trakcie gry, po prostu grać.
Przepraszam cię, a odnajdujesz dzisiaj w jego postawie, a tej drugiej powiedzmy przeciwko Malcie, to na razie przemilczmy, ale tej znakomitej przeciwko Holandii jakieś swoje wskazówki? Czujesz, jesteś w stanie powiedzieć halo, halo, tutaj ja wymyśliłem pewne koncepcje, które z nim są na tym narodowym i pozwalają mu właśnie grać tak, jak grał.
Czyli przepracowaliśmy po prostu te rzeczy, tak? Nie tyle ja, ile rozmawiałem wczoraj z panem trenerem Jackiem Gmochem, którego serdecznie pozdrawiam. I on sam mówi o tym, że Kuba Kamiński to jest ostatnie odkrycie. I kiedy powiedziałem mu, że Kuba jest moim wychowankiem, od razu rzekł, że to widać. To widać moją rękę w jego grze. Więc cieszę się, że tak jest. Natomiast wracając do modelu gamer, oprócz goli i akcji musimy pokazać mankamenty, bo błędy sprawiają, że widzimy, co jeszcze możemy rozwinąć. Mając te trzy komponenty, one wyzwalają jakieś emocje w zawodnikach. I uważam, że to jest drugi aspekt, w którym trenerzy mają ogromne pole do zarządzania zawodnikami, właśnie tą sferą emocjonalną. Kiedy ich trzeba pobudzić, kiedy ich trzeba ostudzić, w jaki sposób to zrobić, czy przed meczem, czy w przerwie meczu.
Bo każdy przypadek jest inny. Każdy człowiek jest inny.
I każdy mecz jest inny. Wiele razy znajdowałem się w takich sytuacjach, w którym drużyna zmieniała swoje oblicze po tym, co trener zrobił w przerwie. I naprawdę trenerzy mają bardzo duży wpływ na nastawienie do gry zawodników, więc te zarządzanie tymi emocjami jest niezmiernie istotne. Uważam, że nawet jedną z ważniejszych rzeczy do zrobienia dzisiejszych przez trenerów, wyzwolić właściwe emocje w zespole.
A w swojej pracy zawodowej, bo ty byłeś asystentem trenera Saganowskiego w Wiśle Płock i w Zagłębiu Sosnowiec, opowiadasz o tej pracy z młodzieżą bardzo zdolną w Lechu Poznań. Natomiast interesuje mnie, jak to się stało, bo ty jesteś rocznik 90, prawda? 35 lat. Mundial w Rosji, rok 2018, miałeś 28 lat. To jest analizowanie rywala dla reprezentacji Belgii, która zagrała wtedy świetny turniej. To, co tam wyczyniał Thibaut Courtois w bramce, to, co tam się działo z Kevinem De Bruyne w środku pola. No, miło się po prostu ten zespół oglądało. Zresztą w tej książce dużo jest takich przykładów, które tam się dzieją, chociażby ruchy bez piłki Romelu
Lukaku.
Są
też raporty, tak? Dlatego cieszę się, że moglibyśmy w końcu pokazać to na światło dzienne.
No właśnie, i właśnie o to chciałem zapytać, bo mówisz o tym w praktyce, a jak się do tego dochodzi? Człowiek z Polski, narodu, powiedzmy futbolowo, jeszcze do niedawna byliśmy traktowani jak trzeci świat, a tutaj się okazuje, że gdzieś tam twoje analizy były brane pod uwagę.
Myślę, że do tego dochodzi się pasją i wytrwałością, bo ja swoje pierwsze raporty zacząłem tworzyć w Arce Gdynia. Zaczynałem u Łukasza Radzimińskiego, którego też i wszystkich trenerów, z którymi współpracowałem, bardzo serdecznie pozdrawiam, bo cząstka ich w tej książce jest. Natomiast ja pierwsze raporty zacząłem robić w drużynie juniorów młodszych Arki Gdynia. To był rok około 2013, coś takiego. Później te raporty one ewoluowały i pomagałem trenerowi Grzegorzowi Nicińskiemu w ostatnim sezonie trenera Nicińskiego w pierwszej lidze, bo wiemy, że on zrobił awans w roku 2016, prawda? Arka wróciła do Ekstraklasy.
Tak. Tak jest.
Natomiast ja byłem ten sezon wcześniej i po prostu robiłem to za darmo, tak? Pukałem, dzień dobry, nazywam się Marek Marciniak, mam taki i taki pomysł, może chcielibyście z tego skorzystać. Nawet dzisiaj się z tym spotykam, że często trzeba, kiedy drzwi są zamknięte, trzeba zapukać w okno, tak? I spróbować wejść w oknem ze swoimi pomysłami, ale tak było zawsze. Jak rozmawiam z trenerem Gmochem i opowiada on o swoich perypetiach związanych z wprowadzaniem tej tak naprawdę wtedy uproszczonej formy sztucznej inteligencji w latach 70., bo tak naprawdę trener Gmoch zaczął tą całą bazę danych, którymi dzisiaj wszyscy na całym świecie dysponują.
Był pierwszym takim innowatorem, prawda, który wchodził w takie nowinki techniczne, które na tamten czas wydawały się totalną abstrakcją.
Tak, i on też mierzył się z hejtem, mierzył się z taką ignorancją jego działań, natomiast...
No i też niestety ostatecznie ta drużyna nie osiągnęła sukcesu, co
tu
udało się...
Tu się właśnie nie zgodzę, bo największe sukcesy reprezentacja Polski odniosła na przełomie lat 70. i 80., kiedy jego idea banków informacji funkcjonowała. Bo to mówimy oczywiście, przylgnęła do trenera Gmocha łatka mundialu w 78.
Tak.
Natomiast to jest rok 72, medal olimpijski, 74 medal mistrza świata, 76 medal olimpijski, 78 piąte miejsce na świecie, 82
trzecie miejsce,
znowu medal i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy też, że trener Gmoch jako jedyny polski trener za granicą był w półfinale dzisiejszej Ligi Mistrzów.
I jakbyśmy pojechali do Grecji i zobaczyli, jak go tam szanowali, jakim był człowiekiem, no jak grecki futbol potrafił go kochać. No
i dalej go kocha.
I dalej go kocha, dokładnie tak. Panowie,
tylko na koniec tak. Jeszcze literka R jako reakcja, bo analiza ma dać konkretną odpowiedź, co trzeba zrobić.
Mhm. Dobiegamy powoli do końca naszej rozmowy, bo niestety czas nie jest nieograniczony, natomiast tak sobie myślę, stworzyliście razem książkę. ta książka właśnie jest książką o grywalizacji, czyli łączeniu tych światów, to może teraz, i tutaj pytanie bardziej do Jana, stworzenie jakiejś super planszówki, która byłaby planszówką o piłce nożnej.
No myślę, że tutaj jest na to pole. Co prawda są już całkiem fajne pozycje planszowe traktujące o piłce. Natomiast to, co myślę, było też takim naszym wnioskiem, a co jest ważne w planszówkach? W planszówkach, co jest na wierzchu gry, jak się otworzy pudełko? Jest instrukcja. W instrukcji jest napisane, co jest czym, jak się gra, jak się wygrywa. Taką myślą, którą mieliśmy z Markiem, było też to, żeby może właśnie stworzyć podręcznik do futbolu dla różnych grup odbiorców, żeby też usystematyzować pewną terminologię, którą się stosuje w futbolu, żeby się też gdzieś nie zapędzić w taką sytuację, o której Marek mówił, że futbol się robi czasem hermetyczny, tak? Że mamy takie przeintelektualizowane wywody, które trudno zrozumieć z boku. I to nieważne, czy jesteś kibicem, czy jesteś piłkarzem. Myślę, że taką dużą siłą tego, jak mówimy o jakichś bardzo specjalistycznych rzeczach, jest to, czy mówimy o tym prosto. Dam taki mały przykład. Ostatnio się zafascynowałem astronomią i tym, jak profesor Brian Cox opowiada o kosmosie i o pewnych zasadach też fizyki. I ja nie jestem po fizyce, absolutnie. Nie był to może mój ulubiony przedmiot w szkole, ale on czy Neil deGrasse Tyson potrafią w taki sposób opowiadać, że ja rozumiem, o czym oni mówią. Oni mówią o bardzo trudnych tematach. I myślę, że taki podręcznik może, który można byłoby stworzyć nawet w oparciu o pewne standardy tworzenia instrukcji do gier planszowych chociażby, byłby czymś ciekawym, do czego moglibyśmy dążyć, tak żebyśmy wszyscy razem lepiej rozumieli futbol i pewne zasady, które nim kierują.
To jak już wejdziecie w proces finalizacji, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do Radia Gdańsk. Na koniec jeszcze to wydawnictwo, asystent trenera, bo bardzo dużo widziałem pozycji z najróżniejszymi polskimi szkoleniowcami. Marku, do ciebie pytanie, jak to się stało, że właśnie z asystentem trenera udało się tę pozycję, bo pewnie tutaj do ciebie bardziej to pytanie, stworzyć?
Ja miałem do czynienia z publikowaniem rzeczy w asystencie trenera już wcześniej.
W gazetach, w tych czasopismach, które wychodziły, czy wychodzą dalej, prawda, cyklicznie.
Tak, tak naprawdę asystent trenera jest jedynym polskim piłkarskim wydawnictwem takim merytorycznym na rynku. Chłopaki robią świetną robotę i tutaj wielkie ukłony dla nich, nie tylko za decyzję i formę wydania tego wydawnictwa, bo uważam, że jest bardzo przyjemna. Może to dziwnie zabrzmi, ale okładka jest fajna, papier jest fajny, czcionka jest fajna. Dodatkowo, co jest ciekawe, że asystent trenera dociera do bardzo szerokiego właśnie grona odbiorców. To, co chcieliśmy osiągnąć, bo ja dostaję fotki od piłkarzy, trenerów, to oczywiste, ale od skautów piłkarskich, od prezesów klubów, od dyrektorów sportowych, ale też od zwykłych kibiców, którzy gdzieś tam też się dowiadują o tym wydawnictwie i dobrze, bo asystent trenera zasługuje na naprawdę duże słowa uznania za to, co robi. Wydaje czasopismo, szkolenia, warsztaty, jeździ na konferencje, wydaje książki, robią też bezpłatne spotkania. Niedawno był wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkolenia, pan Sławomir Kopczewski, i tam też poruszano bardzo dużo ważnych dla rozwoju naszej dyscypliny tematów, więc tak naprawdę rozmowa z redaktorem naczelnym Marcinem Papieżem była bardzo naturalna i bardzo konkretna. Książka powstawała tak naprawdę 2 lata i z jednej strony trochę nam się w pewnym momencie dłużyło, tak, bo mieliśmy gotowy tekst, natomiast chcieliśmy tak naprawdę, żeby to wyszło już teraz, za chwilę. Wiadomo, jak emocje związane tak naprawdę z debiutancką naszą publikacją książkową. Natomiast myślę, Janek, że było warto. żeby to trochę w nas się osadziło, tak? I teraz, żebyśmy mogli o tym mówić z taką dumą. Jedyny taki do tej pory zarzut, tak to nazwijmy, to jest objętość tej książki. Ludzie twierdzą, że ona jest za krótka, bo chcieliby jeszcze więcej od nas wyciągnąć. Natomiast z jednej strony jest to zamek świadomy, merytoryczny, dlatego że chcieliśmy właśnie o niej trochę opowiedzieć, a z drugiej strony...
Troszkę zostawić,
tak, ale też ona jest dobra do czytania w podróży. Wiemy, jak wygląda życie sportowców, często w trasie, autobus, samolot i tak dalej. Natomiast ta książka jest lekka, można ją właśnie przeczytać jedną sekcję z jakiejś części. To też warto powiedzieć, że książka ma strukturę meczu. I można jakąś część meczu po prostu ze sobą zabrać, potem trochę odpocząć i ruszyć do boju. I ja jestem bardzo zadowolony, Janek z tego co wiem też, i jeszcze raz wielkie dzięki dla wydawcy. Tam też znajdziecie tą pozycję sklep asystent trenera. A z tego, co wiem, książka też rozchodzi się dobrze, także bardzo się cieszymy.
Niespełna 100 stron, czyli naprawdę taki dobry mecz piłkarski, 90 minut przy szybkim tempie czytania i na pewno tę pozycję możecie już mieć przeczytaną. Marek Marciniak, trener, asystent, człowiek, który rozpracowywał między innymi dla reprezentacji Belgii inne reprezentacje piłkarskie. Jan Marcinkowski, człowiek, który grami planszowymi i grami komputerowymi się zajmuje. Panowie stworzyli jedną pozycję jako współautorzy, czyli Przywilej korzyści o analizie w grywalizacji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dzięki wielkie. Pozdrawiamy.